Kochani, witam Was serdecznie w drugim dniu naszych świętych rekolekcji. Musimy mieć świadomość, że to jest wyjątkowy czas, to jest taki kairos, czas łaski dany nam przez Boga, dlatego chcielibyśmy maksymalnie wykorzystać to, ponieważ zły duch będzie robił wszystko, żebyśmy nie odkryli tej dobrej nowiny, że Bóg kocha grzesznika, że każdy jest powołany do świętości. Przypomnę, mówiliśmy sobie wczoraj, próbowaliśmy sobie tak odkłamać trochę ten obraz prawdziwej świętości, bo szatan chce tak wyidealizować, tak wyolbrzymić, tak jakoś uznioślić świętość, żeby większość z nas pomyślała sobie, że faktycznie świętość to jest luksus dla wybranych. To nie dla mnie, jestem za słaby, za grzeszny, więc nie mam szans. A to jest kłamstwo. Świętość nie jest luksusem dla wybranych, ale obowiązkiem, jak i dla mnie, tak i dla Ciebie. Te słowa przytaczam za błogosławioną Matką Teresą z Kalkuty. I mówiliśmy sobie o ufności właśnie na podstawie pism Świętej Teresy Dziesiątka Jezus, żeby nie dać się zniechęcić swoimi słabościami, swoim ubóstwem, ale wierzyć, że Bóg jest na tyle wszechmogący, że potrafi z tego wyprowadzić dobro. Chciałbym tutaj przytoczyć tą prawdę, która jest zapisana w katechizmie Kościoła katolickiego za świętym Augustynem. Właśnie katechizm mówi, że Bóg nigdy by nie dopuścił do zaistnienia zła fizycznego i moralnego na tym świecie, gdyby nie był na tyle wszechmogący, żeby z tego zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Także bądźmy spokojni. Bóg panuje nad rzeczywistością, nad historią i On sobie poradzi z naszymi słabościami i grzechami. I bardzo ważna jest właśnie ta ufność w naszym życiu. Wiemy, że ideałem takiej wiary jest i przewodniczką na drodze wiary jest dla nas Maryja. Wiemy, że Abraham jest ojcem naszej wiary, ale Maryja go przewyższyła, bo wiemy, że Bóg oszczędził Izaaka, natomiast Maryja musiała patrzeć na śmierć swojego syna i pamiętacie, kiedy stała pod krzyżem, a szczególnie tej scenie z drogi krzyżowej, kiedy Maryja trzyma w swych ramionach martwe ciało Jezusa, nie popada w rozpacz, zniechęcenie, że to już koniec, że to jest śmierć. Ona trzymała martwe ciało, a wierzyła, że tu jest życie, że Bóg wskrzesi. Wierzyła, że w śmierci jest życie i to jest bardzo ważne też dla nas, że może obumarły Twoje jakieś ideały, plany, nadzieje, że może doświadczasz właśnie tej śmierci, doświadczasz grzechu i szatan Ci wmawia, to jest bez sensu, daj sobie spokój, odpuść to. A ty musisz wierzyć, że Bóg to wskrzesi, że jest zmartwychwstanie, bo istotą chrześcijaństwa jest właśnie zmartwychwstanie. I dzisiaj chciałbym kontynuować dalej ten wątek właśnie dążenia do świętości poprzez nasze słabości, poprzez nasze grzechy, że to wcale Bogu nie przeszkadza, wręcz odwrotnie, Bóg to wykorzystuje. I te dwie konferencje, które powiem Wam do południa, skorzystam, napisałem je na podstawie takiej książki autora André Denis Droga Niedoskonałości. Polecam tą książkę, ponieważ ona dla mnie rzuciła ogromne światło, ponieważ pewne rzeczy przeżywałem, odkrywałem małą terenie jej właśnie tą ufność, ale pewne rzeczy nie potrafiłem zwerbalizować, jakoś ponazywać, usystematyzować. Natomiast ta pozycja, ona mi dała klucz, dała mi właśnie to, co mi jakoś brakowało, co czułem, ale nie byłem w stanie tego właśnie nazwać, tak usystematyzować i dzięki tej książce to się stało możliwe, dlatego skorzystałem z tej pozycji i te dwie konferencje są na podstawie tej książki, dlatego odsyłam do niej, ktoś by chciał. Bo ja tylko tutaj niektóre wątki podejmę, ale kto by chciał to pogłębić, to właśnie Droga Niedoskonałości autora André Denis. Czy istnieje droga świętości dla tych, którzy są biedni i słabi? No właśnie. Bardzo ważne pytanie. Bo wielu ludzi od razu już na wstępie rezygnuje. Bo ja jestem słaby, ja jestem grzeszna, więc to świętość nie dla mnie. Czy świętość jest zastrzeżona dla cnotliwych i doskonałych? Czy ubodzy, poranieni na wszelkie sposoby, grzesznicy mogą ze swoimi zranieniami i wręcz poprzez swoje upadki utrzymywać, że osiągają świętość? To jest bardzo trudne, bo demon to wykorzystuje i nas dołuje właśnie. Mówi, zobacz, ty nie masz szans, daj sobie spokój. Jesteś nędzny, jesteś słaby, nie radzisz sobie. To nie dla ciebie. Ale prawda jest taka, kochani, że jedyną przeszkodą dla świętości jest pycha. A nade wszystko pycha duchowa. Jedynie to. To, co mówiłem, pycha z nieba spycha. Nie twoja nędza, nie twoja słabość. Bóg potrafi to wykorzystać, ale właśnie pycha jest największą przeszkodą na drodze do świętości i jej trzeba się obawiać. Aby zostać świętym, trzeba dojść do takiej skrajności, do tak wielkiego unicestwienia, że pozostaje już tylko jedno. Pokładać nadzieję w Bogu. Że człowiek już nie ma wątpliwości, że o własnych siłach, woli, bo to wielu tak myśli, no zacznę od jutra, zaciska pięści, robi postanowienia, no i nic z tego, nie. To nie o to chodzi. Kiedy człowiek widzi, że właśnie jest nędzny, że już nic nie potrafi, wtedy najbardziej otwieramy się na łaskę. To jest właśnie przedziwny paradoks, że dla Boga potrzebne jest nasze ubóstwo, a nie nasza siła. Nasza siła jest przeszkodą. Im bardziej jesteśmy słabi, im bardziej widzimy naszą nieporadność, bezradność, tym bardziej może zadziałać łaska. No właśnie. Przy całkowitym zubożeniu zbawić może tylko akt ufności, w całkowitym ubóstwie, akt nadziei wyrastający z zupełnego ogołocenia. Stan najwyższej świętości niemal zlewa się ze stanem grzesznika, który nie ma już nic i którego jedynym bogactwem jest nadzieja pokładana w Bożym miłosierdziu. Bo prawdziwy święty czuje się największym grzesznikiem i to jest prawda. I on nie udaje, to nie jest jakaś sztuczna pokora, tylko po prostu on ma świadomość, że wszystko jest łaską, że on sam siebie jest niczym. I tak samo grzesznik poprzez swoje upadki, poprzez swoje nałogi też doświadcza tego stanu. I jeśli wejdzie głęboką skruchę, nawrócenie, Bóg może wykorzystać to, jak trampolinę odbić i przyjąć łaskę. Ewangelia to świat na spa. To wszystko się obraca do góry nogami. To, co już wczoraj sobie mówiliśmy. Niestety grzech pierworodny dokonał w nas ogromnego spustoszenia. Wszczepił w nas fałszywą wizję i chcesz czy nie chcesz, ciągle słyszymy ten jad, ten syk demoniczny właśnie jako skutek grzechu pierworodnego, tej pokusy rajskiej. Będziecie jako bogowie. I każdy z nas to wnosi. Pokusa wszechmocy. Że człowiek chce być jak Bóg, idealny, doskonały, bezbłędny, że ideałem jest właśnie bezgrzeszność, że ja sobie poradzę i to jest fałszywe. Bo człowiek niestety nie jest Bogiem, jest tylko stworzeniem, jest słabym, grzesznym. A my ciągle uciekamy od tej prawdy, wypieramy ją, myśląc, że to jest przekleństwo. A Jezus mówi, szczęśliwi, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I to jest trudne do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że mamy ciągle zakodowane. Musisz być jak Bóg. Musisz być silny, mocny. Musisz sobie radzić. Nie możesz zawieść. Nie możesz upaść. Nie? I my w to wierzymy. A to jest kłamstwo. Nie będziemy jak Bóg. Bez Jego łaski. Wchodzimy w logikę miłości, która staje się szaleństwem dla naturalnej mądrości, a zgodnie z tą logiką to Bóg zstępuje i to coraz niżej. Aby za Nim iść, musimy zstąpić w ubóstwo, by wraz z Nim ponownie się wznieść. Tak jak szatan kazał nam wznosić się. Wiecie, że szatan upadł przez co? Właśnie przez piękność. To go zwiodło. Stał się tak piękny. Pamiętacie ten Lucyfer? On niósł światło i jego pokusą było to, że on wierzył, że to z niego płynie to światło. To jest właśnie pycha. I w to weszli właśnie faryzeusze. Że oni przypisali sobie poprzez zachowanie prawa że są doskonali, gardzili innymi. Jak wiemy, Jezus miał właśnie największy problem z nimi. Bo on przyszedł jako Zbawiciel, a on mówi, no z czego masz nas zbawić? Ja zachowuję prawo. Radzę sobie, nie? Dlatego byli najbardziej otwarci właśnie grzesznicy, celnicy, prostytutki. Ci, którzy nie mieli żadnych wątpliwości, że są grzesznikami, że życie ich rozłożyło na upadki, że potrzebują zbawienia. Nigdy nie należy mylić świętości z osiąganiem doskonałości moralnej poprzez cnoty naturalne. Świętość to nie jest doskonałość. To są dwie różne rzeczy. Za chwilę sobie o tym powiemy. Świętość to jest świętość Boga w nas, a nie nasza przed Bogiem. A my popełniamy tą pomyłkę, że chcemy my pokazać Bogu, że jesteśmy święci. Sami, o własnych siłach. A człowiek nie ma w sobie tej mocy. Nie? I dlatego wielu myli doskonałość ze świętością. Świętość to jest świętość Boga w nas. A doskonałość sama w sobie, perfekcjonizm jest bardzo niebezpiecznym stanem, bo ona prowadzi do pychy, do poczucia lepszości. Każda osoba, choćby najbardziej poraniona, może dążyć do świętości. Wychodząc od swojego rzeczywistego położenia, choćby było ono najbardziej zmarginalizowane w sensie psychologicznym czy moralnym. Każdy może zostać świętym. To, co po ludzku jest niemożliwe, u Boga wszystko jest możliwe. Bo Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Dlatego nie daj się oszukać, bo może szatan ci już wmówił, że daj sobie spokój. Świętość to nie dla ciebie. Właśnie dla ciebie. Takim, jakim jesteś. W pięknej książce Noc mi jest światłem Wilfried Stinnesen objaśnia ubóstwo duchowe jako uprzywilejowaną drogę do świętości. Właśnie tak. Że ubóstwo jest uprzywilejowaną drogą do świętości. Ubóstwo duchowe. Pisze tak. Ubóstwo, małość nigdy nie są przeszkodą. Jezus nie przyszedł do zdrowych, lecz do tych, którzy się źle mają. Gotowość do zaakceptowania swojego ubóstwa, wejścia w własny lęk umożliwia Jezusowi odbudowanie człowieku jego imienia. Stanie się tym, kto przynosi ratunek. A my często siebie odrzucamy, przekreślamy, widząc swoje ubóstwo, swoją bezradność, że ciągle powtarzają nam się te grzechy, że jesteśmy nędzni, mówimy nie. Nic z tego. Nigdy nie należy zapominać o tym, że najbardziej znerwicowany spośród chorych poprzez swoją biedę i swoje cierpienie mógłby być bliżej Boga niż najbardziej zrównoważony z ludzi. To wszystko jest wstrząsem dla naszej ludzkiej mądrości. Od biednych i pełnych wad rybaków z Galilei po owo szlachetne, poranione i nękane rozpaczą dziecko, jakim był proboszcz Zars, za sprawą jakiegoś to przedziwnego cudu owa rzesza świętych zdołała osiągnąć najwyższy stopień chrześcijańskiej dojrzałości, świętość. Pan Bóg czyni cuda i potrafi sobie poradzić z naszą nędzą. Jean Vanier twierdzi, Jezus nie mówi nam, że mamy zostać całkowicie uwolnieni od naszych nerwic. Nerwice mogą być biedą, pewnego rodzaju okaleczeniem pochodzącym z jakiegoś wydarzenia z dzieciństwa. Ważne jest, abyśmy szli z tym, czym jesteśmy. Abyśmy uświadamiali sobie i akceptowali swoje trudności. Inaczej bowiem wyznaczamy sobie tak wzniosłe ideały, że nigdy nie zdołamy ich osiągnąć, nie? Bo demon nas kusi do takiego fałszywego idealizmu. Takie ja idealne. I wielu ludzi próbuje siebie przekreślić właśnie mówiąc, nie, no tak, gdybym miał inne dzieciństwo, inne wychowanie, inną historię życia, no to może tak, ale tu zostałem zraniony, tu poraniony, takie miałem doświadczenie, to w takim razie nic z tego, nieprawda. Bóg potrafi sobie poradzić z wszystkim. Dlatego nie porównuj się. Duch porównywania się jest zawsze złym duchem. Twoja historia jest historią świętą. Bez względu, jak zostałeś poraniony, jakie przeżyłeś traumatyczne sytuacje, jakie masz odziedziczone grzechy, co cię, bez względu na to, co cię spotkało, Bóg jest w stanie to wszystko przemienić. Uczeń Jezusa nie jest powołany do cnoty, ale do świętości. A świętość nie jest dążeniem do ludzkiej doskonałości, skupionym na swoich własnych wysiłkach czy swojej wielkoduszności. Bo tu często jest pomyłka. Jeśli cnotę rozumiemy jako wynik ludzkiego wysiłku oraz naturalnych przymiotów człowieka, to szukanie takiej cnoty rzeczywiście nie ma nic wspólnego ze świętością. Istotą świętości jest udział przez łaskę w życiu Trójcy Świętej, a drogą do świętości są to logalne cnoty, wiara, nadzieja, miłość oraz dary Ducha Świętego. A więc to jest dzieło łaski, a nie naszej własnej doskonałości, bo inaczej sprzeciwiamy się Duchowi Ewangelii. Dlatego mistrzowie życia duchowego uznają dążenie do doskonałości samo w sobie za demoniczny narcyzm i nieustannie je piętnują jako pułapkę w dziedzinie religijności. Pokusa właśnie perfekcjonizmu. Działa fałszywy obraz świętości, uważając, że święty to właśnie jest bezbłędny, idealny, nie potrafi się mylić, już nie grzeszy, nie? Nic z tych rzeczy. Łaską, darmo jesteśmy zbawieni. I nikt z nas sam siebie nie jest w stanie stać się świętym, bo to jest dar. Dlatego dążenie do takiej naturalistycznej doskonałości jest porażką. To nie o to chodzi. Czyż Jezus w Ewangelii nie stwierdza, że ostatni wejdą przed pierwszymi? I czyż nie zwołuje najbardziej wynędzniałych i poranionych, by zasiedli w sali biesiadnej, w której odbywa się uczta weselna? W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 14, od wiersza 12 do 14 czytamy. Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Dlaczego zatem świętość miałaby być zastrzeżona dla doskonałych, sprawiedliwych i cnotliwych? Przecież jasno pokazuje to Ewangelia. Uczta zostaje ofiarowana w pierwszej kolejności biednym i ułomnym, a nie zamożnym sąsiadom. Dlatego musimy zmienić sposób myślenia. To jest właśnie metanoia, metanoeite. Zmieńcie sposób myślenia, bo mamy zakodowany fałszywy obraz świętości jako właśnie perfekcyjność, doskonałość. I szatanowi zależy na tym, żeby nas w tym utwierdzać. Żebyśmy uciekali przed świętością. I żebyśmy bali się Boga i nie ufali, że faktycznie On nas kocha. Jest w stanie uczynić nas świętymi. Matka Boża mówi w Magnifikat, że Bóg obalił z tronów tych, którzy sami umieścili się na piedestale swojej fałszywej cnoty i uważali siebie za potężnych i zdolnych do czynienia wielkich rzeczy o własnych siłach. I co uczynił? Wyruszył na poszukiwanie maluczkich, uniżonych, pokornych, biednych i poranionych i ich wywyższył. Jezus mówił właśnie do uczonych w piśmie, do faryzeuszy, celnicy, prostytutki wyprzedzą was do Królestwa Niebieskiego. I tak się stało. I tak się stało. Dlatego powtarzam to z uporem. Każda osoba może dążyć do świętości. Każda. Także uwierz to, że świętość jest dla ciebie. Bez względu na to, co myślisz o sobie i jak się w tym momencie czujesz. Ja nie znam waszej historii, co żeście przeżyli, jakie macie doświadczenia, jaki bagaż. Ale chcę ci dziś powiedzieć dobrą nowinę, że Bóg cię kocha i On sobie poradzi ze swoją słabością, swoją grzesznością. Tylko pozwól Mu właśnie poprzez pokorę i ufność, to co mówiliśmy sobie wczoraj. Czym jest pokora? Prawdą. Nie wypieraj się tego. Nie lękaj się, bo myślisz, że w tej prawdzie Bóg cię nie kocha, nie akceptuje, odrzuca. Dlatego ukrywasz to, wypierasz, racjonalizujesz. No bo Bóg nie może mnie kochać jako grzesznika. Dopiero kiedy ja się zmienię, kiedy stanę się doskonały, to może wtedy stanę przed Bogiem, Bóg spojrzy na mnie z zachwytem, mówi, no tak, teraz jesteś piękny, no to możemy porozmawiać. Ale w tej chwili, tej swojej nędzy, słabości, to nie, brzydzę się Tobą. I to jest kłamstwo, które wmawia nam nieustannie szatan. Każda osoba może dążyć do świętości. Istnieje pilna potrzeba, by otworzyć bramę świętości przed biednymi i poranionymi, gdyż przypowieść o zaproszonych na ucztę jest dla nich prawdziwą nadzieją. Wszyscy doskonali i silni, którzy normalnie zostaliby zaproszeni na ucztę, odmówili przyjścia. Wówczas gospodarz nakazuje słudze, wyjdź na drogi i między opłotki sprowadź do ubogich, aby mój dom był zapełniony. Przypomnijmy sobie tę przypowieść. Słysząc to, jeden z współbiesiadników rzekł do niego, szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział, pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługa, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Zobaczcie, co oni mówią. Uważaj mnie za usprawiedliwionego, nie? A przecież to Bóg usprawiedliwia. Oni sami się usprawiedliwiają. To jest pułapka. Jeszcze inny rzekł, poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił, oznajmi to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze, wyjdź co prędzej na ulicę i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi, wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Zobaczcie, jaka jest determinacja Boga. To mało mu, że tam chromi czy coś. Jeszcze jest miejsce, to zmuszaj, nie? To trochę dziwnie brzmi, nie? Tak Bogu zależy, żebyś był na uczcie w niebie z Nim przez całą wieczność. Bóg sobie nie wyobraża nieba bez ciebie. A do nieba wchodzą tylko święci. Dlatego On cię będzie ścigał, będzie chodził po jakichś twoich zaułkach, gdzieś tam, gdzie się pogubiłeś, na jakichś krańcach miasta i będzie szukał cię i zapraszał. Nie lękaj się. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy był zaproszony, nie skosztuje mojej uczty. I wiemy, że to sprawdziło się na Izraelu. Oni wzgardzili. Dlatego Ewangelia jest głoszona dla ubogich. I to jest dobra nowina. Świętość musi być ofiarowana na drogach i między opłotkami, gdyż Bóg chce zapełnić swoją salę biesiadną biednymi i poranionymi. A ty może wciąż siebie katujesz i masz pretensje, że jesteś właśnie biedakiem, biednym, poranionym, mówisz, że jesteś przegranym, że Bóg cię nie kocha. A ja ci chcę dziś powiedzieć dobrą nowinę. Właśnie dla takiego, jakim jesteś, słabym, poranionym, Bóg cię wzywa do świętości. I wcale to nie jest dla Niego przeszkodą. Bóg sobie z tym poradzi. Ale uznaj to i chciej się nawrócić. Bądź pokorny. Van der Mersch pisze tak. Każdy człowiek może zostać świętym w chwili, w której tego zapragnie. Choć na zewnątrz, w oczach świata, jest tylko zlepkiem występku i błota. Przez całe życie demony jego serca wykłócały się o jego istnienie i z całą gwałtownością swoich pożądań rzucał się na niezliczone miraże pychy i instynktów, na rozczarowujące i kłamliwe widma, jakimi są ludzkie namiętności. Ale nadchodzi godzina, w której czuje się skończony, jest zużyty, unicestwiony, pusty w środku. Dotknął swojego dna. Ta ruina, ten złodziej, ten pijak, ten wykolejeniec, ten zwyrodnialec, nieodwracalnie oddani swojemu występkowi, chyba że nastąpi cud łaski. Ale któż by jeszcze tego chciał? Już tylko Bóg może przygarnąć ten wrak. Jeszcze Bóg i tylko Bóg. Nikt bowiem nigdy nie stoczy się zbyt nisko dla Boga. Tę szmatę, tego wyrzutka, tego śmiecia, którego wy ludzie już nie chcecie, który już nie chce samego siebie, dajcie go mnie, mówi przedwieczny. Niech tylko zechce pokornie uznać swoją nędzę, nieś ją i walczyć. A wówczas to życie, okryte wstydem i hańbą, w oczach wszystkich spale jak kadzidło. Czyż to nie jest cudowne? Jest tylko jeden warunek. Bez względu na to, jak się poniżyłeś, jakie doświadczyłeś słabości, Bóg sobie z tym poradzi, ale jest jeden warunek. Niech tylko zechce pokornie uznać swoją nędzę i nieść ją i walczyć. I zobacz, jak się cudownie pokrywa to z wczorajszą konferencją o ufności, nie? Że masz te schody i nawet nie wejdziesz na pierwszy stopień, ale cały czas podnoś nóżkę. Rób to cały czas, nie? Ale co nam nie pozwala i co nas zniechęca? Pycha! Bo ty chcesz być doskonały. A tu trzeba zgodzić się na swoje ubóstwo. Uznać swoją nędzę, nieść ją i walczyć. A wówczas to życie okryte wstydem i hańbą w oczach wszystkich spale jak kadzidło. Czyli Bóg uczyni z tego chwałę. Nie? Poranieni życiem, słabi, alkoholicy, narkomani, wszelkiego rodzaju nałogowcy, biedacy, którzy godzą się cierpieć swoją nędzę i walczyć mimo wszystko, jeśli otworzą się na miłosierdzie, wejdą jak dobry łotr do Królestwa Bożego. Przed czystymi, którzy pokładają ufność w samych sobie, licząc na swoje cnoty naturalne. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I to jest Ewangelia, kochani. I to jest dobra nowina. Dlatego chcielibyśmy w to uwierzyć. Bóg jest w stanie cię uczynić świętym. Taka jest miłość Boga, która zdobywa serce, kiedy tylko ujawni ono najmniejszą szczelinę, przez którą może wejść łaska. Najmniejszą szczelinę. Dla Boga to wystarczy. Jeśli dziś tylko powiesz, Panie Boże, bez względu na to, jak jestem słaby, nędzny, ale chcę zostać świętym, to już się zacznie proces. Bogu to wystarczy. Tylko pozwól Mu. I nie gardź sobą. Nie daj się zniechęcić. Nie przekreślaj siebie. Bo jak powiedziałem, gniew na siebie to nie jest krucha, to jest subtelna forma pychy. Jeśli ty jesteś wkurzony na siebie po grzechu, to myślisz, że to jest krucha? To jest pycha. Bo ty masz jeszcze zbyt wyidealizowany obraz siebie. Jesteś zdziwiony, że zgrzeszyłeś. Możesz się zdziwić, że nie grzeszysz. Ale zdziwiony, że zgrzeszyłeś? To, co ty masz siebie za anioła? Jesteś biedaczkiem, grzesznikiem. W ten sposób Syn Człowieczy znalazł w śmieciach zgubioną drachmę, na której został odbity jego wizerunek. W ten sposób odzyskał w błocie to, co niegdyś się zagubiło. Bóg narodził się w biedzie żłobu i chce nas spotkać w śmieciach i w biedzie naszych niedostatkach. Niedostatków. Nie? Dla mnie się podoba bardzo to porównanie z perłą. Każdy z nas jest taką perłą, bo otrzymałeś duszę nieśmiertelną. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. i bez względu na grzech, bo grzech nas brudzi, obłaca, niszczy. I tak jak perła, powiedzmy, ten szlachetny materiał niektóry, jeśli wpadnie w błoto, na przykład w gnojówkę, no to nie przestaje być perłą, nie? Wystarczy ją wyjąć, obmyć i dalej jest perłą. A ty myślisz, że jak wpadniesz w grzech, to już jesteś niczym. Dalej jesteś perłą. Tylko pozwól się oczyścić. A szatan ci wmawia, nie. Jesteś nikim. Jesteś beznadziejny. Ściernisty chaszczy Bóg wydobył zagubioną i poranioną owcę. Któż rozpaczałby, mówi święty Ambroży, kiedy dobry łot żywi nadzieję. Nikt nie może uważać siebie za wykluczonego z Bożego miłosierdzia, skoro ten łotr został przyjęty. To, co mówiłem wczoraj. Pierwszy kanonizowany przez samego Jezusa. Pierwszy obywatel nieba. Kto? Łotr. To dlaczego wątpisz? Pierwszy święty łotr. Jakże trudno nam w to uwierzyć, nie? Jezus specjalnie właśnie, kiedy umierał na krzyżu, kiedy nas właśnie odkupił, to w tym momencie właśnie dopuścił, żeby nam pokazać, co czyni Jego krew, co jest w stanie uczynić Jego miłosierdzie. Że właśnie ten owoc pierwszy przyjął łotr. Człowiek przegrany, który życie po ludzku przegrał, które wydawało się koniec. Piekło. Tylko może go spotkać piekło. A proszę bardzo. Okazał skruchę, czyli pokorę, uznał tak. Całe życie grzeszyłem. Żałuję. I wykazał ufność. Ale Panie, wspomnij na mnie. I to wystarczy. Kiedy czytamy autorów piszących o duchowości, widzimy, że często używają oni takich określeń jak spinać się, posuwać się do przodu, czynić postępy, wspinać się po drabinie, dojść na sam szczyt. Oto filozoficzna, moralna koncepcja doskonałości pochodząca od greckich myślicieli i stoików. Zapominamy, że taki schemat doskonałości pozostaje w sprzeczności z tym, co proponuje Ewangelia. To jest fałszywy obraz. André Louw, mnich cyserski, wyjaśnia nam niebezpieczeństwo polegające na niewłaściwym zrozumieniu i pomyleniu drabin. Pisze tak, a tylko jedna drabina jest dobra, drabina pokory, czyli schodzenie w dół. Drabina ta sięga coraz wyżej, schodząc równocześnie w dół. Trzeba po niej wchodzić ku górze, poniżając się, a spuszczać się w dół poprzez wywyższanie. Takie poniżenie w małości i ubóstwie to dla chrześcijanina jedyna droga i cnota. Innych nie ma. Bo prawdziwa świętość to jest schodzenie na dno prawdy o sobie. I tu odkrycie właśnie darmowej łaski. O tym sobie powiemy po południu. Ale my, jak powiedziałem, mamy zafiksowane, zakłamane właśnie pojęcie doskonałości, świętości właśnie poprzez grzech pierworodny. Że człowiek ucieka przed sobą, przed prawdą. Bo szatan nam mówił, będziecie jako bogowie. I to jest ta pokusa. I dlatego uciekasz przed prawdą swojego człowieczeństwa, która pokazuje co? Że jesteś tylko stworzeniem, jesteś biedakiem i że bez Boga sobie nie poradzisz. A zresztą, jaką inną drogę moglibyśmy obrać niż drogę wiodącą w dół, skoro ten, który sam siebie nazwał drogą, zszedł. On obdarzony boską kondycją. Właśnie w owym schodzeniu stajemy się tracąc życie, aby je odzyskać w nagości i wyrzeczeniu, powie autor Drogi na Górę Karmel. Dla niego bowiem wejście jest najpierw zejściem. Tym, którzy mówią mu, że chcą wejść na górę Karmel, Jan od Krzyża odpowiada poprzez swoje właściwe, rozumiane dzieło, mówcie raczej zejść. Nie? My chcemy się spinać. A tu chodzi o schodzenie. I zobaczcie, kapitalnie to obrazuje, pozwolę sobie na tą dygresję, 28 rozdział Księgi Ezechiela, on mówi właśnie upadku szatana, bo jak już powiedziałem, szatan czym zgrzeszył? właśnie doskonałością, w tym sensie, że zgubiła go jego piękność. Zgubiła go jego piękność. I o tym pisze właśnie autor natchniony, Upadek króla Tyru. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg, byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości, niezrównanie piękny. Nie? Zobaczcie, jakim był szatan. Odbiciem doskonałości, pełen mądrości, niezrównanie piękny. Czy czasem o tym nie marzymy? Żeby być odbiciem piękności, mądrości, doskonałości. I nazywasz to świętość. A może w tym naśladujesz szatana? Zobacz, jaka pułapka. Mieszkałeś w Edenie, w ogrodzie Bożym, okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim. Od dni twego stworzenia. Pomyśl, czy czasem za tym nie tęsknisz, nie? Być doskonałym w postępowaniu swoim. Aż znalazła się w tobie nieprawość. Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś. Wobec czego zrzuciłem cię z Bożej góry chorób, z góry Bożej, jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności. Rozumiecie? To, co zgubiła właśnie szatana, Lucyfera, to piękność. A ty może o tym ciągle marzysz, być pięknym. Nawet sobie nie zdaję sprawy, że to jest ogromną dla ciebie pokusą i niebezpieczeństwem. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twojej piękności. Znikła twoja przezorność z powodu twojego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisku. To jest właśnie to, kochani. Bo na czym polegał jego grzech? Pod wpływem rozkwitu twojego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś. Na czym polegał jego handel? Bo Bóg dał mu to światło nieść, chwałę Bożą. A on się z tym utożsamił i myślał, że to z niego bije ten blask. I to jest dla nas ogromna pokusa, że Pan Bóg nie może ci udzielić świętości, dopóki ty nie jesteś oczyszczony, bo to, co przypiszesz sobie i będziesz gardził innymi, jak to czynili właśnie faryzeusze uczeni w piśmie. Pysznili się, myśląc, że ta ich doskonałość wypływa z nich. I uprawiali handel. Handel, że właśnie kradli łaskę Bogu. Przypisywali sobie to, co było dziełem Boga w nich. I jest w nas taka pokusa właśnie szatańska, żeby naśladować właśnie Lucyfera. Będziecie jako bogowie. I człowiek podświadomie za tym tęskni, żeby być właśnie odbiciem doskonałości, piękna, blasku, perfekcyjności, idealności, bezbłędności. I zobaczcie, że na tą pokusę Jezus odpowiedział prawdziwą wizją świętości. Jak wygląda prawdziwa świętość? To właśnie Jezus pokazał na sobie. Czwarta pieśń sługi Jahwe. Zobaczcie, jak wygląda prawdziwa świętość. To jest przeciwieństwo, antyteza tego, co pokazuje szatan. Bo co czytamy właśnie o Jezusie, który jest dla nas ideałem, wzorem? Co o nim czytamy? Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć. Przeciwieństwo szatana. Ani wyglądu by nam się podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś się przed kim twarzę zakrywa. Twarze zakrywano przed trędowatym. Lecz on był, obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłosanego przez Boga i zdeptanego. Rozumiecie? Tu Jezus pokazał. Tak wygląda świętość. I Bóg przychodzi do ciebie z łaską, właśnie w twoim ubóstwie, kiedy widzisz swoją kruchość, kiedy nie masz właśnie czym się pochwalić, ani wdzięku, ani też blasku, jesteś zgardzony i odepchnięty przez innych ludzi i ty mówisz, krzywda mi się dzieje. Panie Boże, zapomniałeś, a to przyszła łaska, upodobieństwo do Jezusa Chrystusa. Ale to sobie inaczej wyobrażasz świętość. Nie wiem, czy jestem rozumiany. Bo jak wyglądała świętość siostry Faustyny w wspólnocie? Jak ją traktowali? Właśnie tak jak Jezusa. Miano ją za szmatę i rzucali z klasztoru do klasztoru. I tak wygląda świętość. Wielu poranionych i biednych schodzi razem z Chrystusem w jego konanie i opuszczenie, niemal nie zdają sobie z tego sprawy i przychodzi straszliwe noce ogołocenia. Nie ma prawdziwej świętości bez pokory, bez owego wstąpienia w samo serce naszej biedy, jeśli nie chcemy podążać drogą w dół i zgodzić się na upokorzenie razem z upokorzonym Chrystusem, wówczas Bóg wycofa się, pójdzie między opłotki w poszukiwaniu biedaków i zrobi z nich świętych. Jeśli ty wzgardzisz. Bo często przeszkodą do świętości jest nasze fałszywe wyobrażenie o świętości. Rozważając bezwzględną konieczność pokory i niebezpieczeństwo pychy duchowej, ojciec Garrigou Lagrange posunie się aż do stwierdzenia. Pisze tak. Bóg pozwoli niektórym duszom, które uważają, że zaszły daleko w życiu duchowym, popaść w grzech śmiertelny, aby je oderwać od przywiązania do swoich cnót. Nie? Pokażę im prawdę o sobie sam. Bóg nie patrzy tak samo jak my. Patrzy dalej niż my. Ma więcej nadziei niż my. Van der Merch mówi jeszcze, w tym człowieku zdeklasowanym, w tym cudzołożniku, zboczeńcu, tak powiedzmy to śmiało, wciąż jeszcze istnieje dostatecznie wiele, by uczynić z niego świętego. Nawet jeśli jest zbyt późno na to, by był odtąd kimś innym niż człowiekiem zdeklasowanym. Każdy może wykuć dla siebie świętość z tego, na czym stoi, ze swego najbardziej odrażającego upodlenia. Rozumiesz? Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. To, co po ludzku jest niemożliwe, jest u Boga. Wszystko jest możliwe. Dlatego nie ograniczaj Pana Boga. Bóg sobie poradzi ze swoimi słabościami, grzechami, nałogami. Bo ty może siebie katujesz za jakieś grzechy. I nie chcesz sobie wybaczyć. Jesteś bardziej wymagający niż Bóg. Bóg tobie odpuścił, ale ty sobie nie odpuszczasz. Nie? Czy to jest pokora, czy to jest pycha? Bo jak ty mogłaś się skalać, nie? Bo nie jesteś Bogiem. Jest tylko jeden Bóg. Bóg może stąpić w błoto, aby przemienić kogoś świętego. Wszystko może stać się łaską, nawet grzech, jak mawiał święty Augustyn. Nawet nasza zraniona seksualność i nasze nerwice, dodalibyśmy, pod warunkiem, że uczynimy je sposobnością do otwarcia, przyjęcia, dzielenia się. Popełnilibyśmy błąd, gdybyśmy je lekceważyli. Tak, powinniśmy nauczyć się robić dobry użytek z naszych nerwic. One są materią świętości. Bóg sobie z tym poradzi. Wyobraźcie sobie Pana jako szmaciarza. Zbiera nasze śmieci, odpadki, resztki, aby je przemienić w nowe rzeczy. Wyobraźcie sobie Pana jako ogrodnika, zrywającego kwiatki, które rosną tu i ówdzie. Znajduje równie piękne i pachnące na stercie gnoju, jak na wielkich salonach z klimatyzacją. I to jest, kochani, dobra nowina. Chciałbym, żebyście w to uwierzyli. Bo świętość nie jest luksusem dla wybranych, ale obowiązkiem. Jak i dla mnie, tak i dla ciebie. Amen.